SBS Radio. Mam dzisiaj ponownie ogromną przyjemność rozmawiać z panem Michałem Brandtem, doradcą finansowym Certified Financial Planner. Mówimy na temat funduszy Superannuation Funds. Dzisiaj temat, jak już precyzyjnie porównywać ubezpieczenia. Na Superannuation Fund mówimy o ubezpieczeniu na życie.
Tak, to jest bardzo ogromny temat. Jeśli chodzi o ubezpieczenia Superannuation, oczywiście każdy z nich ma różne opłaty, ale pierwszym pytaniem jest takie, jakie ubezpieczenia są w ogóle osiągalne i czy są nam w ogóle potrzebne. Czyli pierwsze, może zacznę od tego, jakie są różne rodzaje ubezpieczeń Superannuation. Numer jeden, najczęstszym ubezpieczeniem to jest tak zwane Death Insurance, które czasami się nazywa Life Insurance. Kompletnie odrębne nazwy, ale ironicznie znaczą to samo. To jest ubezpieczenie.
Jedno na życie, drugie na śmierć, tak? Ale o to samo
tak
chodzi.
Trzeba wykonać tą samą funkcję, żeby dostać wypłatę.
Dokładnie.
Więc te ubezpieczenia wypłacają polisę osobie, którą żeśmy nominowali jako nasz beneficjent w Superannuation. Zazwyczaj jest to suma, którą albo dostajemy automatycznie, albo możemy sobie ją zmienić.
Znaczy beneficjent dostaje tą sumę, tak?
Tak, zgadza się. Beneficjent dostaje tą sumę.
Bo nas już wtedy nie ma.
No tak, nas też podobnie nie obchodzi w tym momencie. Ale beneficjenta jak najbardziej. Drugie ubezpieczenie, jakie jest często oferowane, to jest ubezpieczenie od inwalidztwa, które nazywa się Total and Permanent Disability. W tym wypadku my dostajemy wypłatę i dostajemy ją tylko wtedy, jeżeli jesteśmy w takiej sytuacji, że z jakiejkolwiek przyczyny, czy to jest medyczna, czy wypadek, czy coś innego, która umożliwia nam, żebyśmy mogli w ogóle wrócić do pracy.
I w tym... Do tej danej pracy, czy jakiejkolwiek pracy?
No właśnie, kiedyś było tak, że można było do tej danej pracy, ale od pewnego czasu definicja zostaje zmieniona w Superannuation i one są oparte na jakiejkolwiek pracy.
Czyli gorzej potencjalnie dla tych, którzy mieliby mieć ten wypadek, bo muszą się przekwalifikować, tak?
No właśnie, i to jest taka ciekawa rzecz, że definicje tego różnią się dosyć pomiędzy różnymi funduszami i w niektórych funduszach to jest tak, że jeżeli mamy taki wypadek, to jest od nas wymagane, że musimy udowodnić, że nie jesteśmy w stanie robić jakiejkolwiek pracy, do której mamy jakieś tam, powiedzmy sobie, kwalifikacje. Czyli jeżeli w młodości pracowaliśmy, powiedzmy, jako ktoś, kto pracował na tollway, tak, i zbierał opłaty za przejazdy samochodów, to taka osoba może pracować na kasie, bo ma już doświadczenie. Czyli wie, jak to się robi. Inne fundusze znowu mają taką definicję, że żeby się zakwalifikować na taką wypłatę, musi być kompletnie niemożliwe, żeby można było nas przekwalifikować do jakiegokolwiek innego zawodu. I to jest definicja bardzo restrykcyjna. Spotkałem się z funduszami, które mają takie definicje. Dobrze jest wiedzieć, z jaką definicją mają do czynienia we własnym funduszu. Dlatego, że możemy się spotkać w sytuacji, że będzie to dosyć ciężko dostać wypłatę w takiej sytuacji.
Nikt, kto pracuje na kasie, potencjalnie nie chciałby kopać rowów.
No właśnie.
Bo kompletnie może mu się to po prostu nie podobać, albo może nie mieć do tego kompletnie ręki, talentu, chęci i tak dalej, prawda?
Dokładnie, możemy nie mieć
żadnej pasji
do tego.
Czyli to by było dosyć smutne, nie dość, że miał wypadek, to teraz będzie zmuszony do wykonywania zawodu, który kompletnie mu nie leży. Czyli bardzo ważne informacje, bardzo ważne kryteria.
Jak najbardziej. Jeśli chodzi o w ogóle definicję ubezpieczeń, jest to coś, co jest to nie jest zbyt łatwo, nie jest bardzo widoczne, jeśli chodzi o wybór naszego Superannuation. Definicję, żeby mieć wgląd na definicję, zazwyczaj musimy tam zadzwonić, poprosić o dokument, który będzie w detalu wymieniał całą polisę i wszystkie jego definicje i tak dalej. Zazwyczaj nie jest to informacja, którą widać łatwo na internecie, albo jest tak głęboko lokowana, że ciężko jest do niej dojść. Tam jest często w tym wypadku, jeżeli ktoś szuka ubezpieczenia, które rzeczywiście ma dobrą definicję, zazwyczaj jeśli nie mogą znaleźć takiej definicji albo nie wiedzą jak porównać, to zachęcam, żeby się skontaktowali z brokerem ubezpieczeniowym, którego ekspertyzą jest szukania takiej definicji. Teraz może powiem jeszcze o tym trzecim ubezpieczeniu, jakie jest osiągalne w Superannuation. To jest tak zwane Income Protection, które także występuje pod nazwą Salary Continuance.
Czy ono zwykle występuje automatycznie? Czy trzeba sobie zażyczyć takie ubezpieczenia?
Nie zawsze są automatyczne, raczej rzadziej niż częściej, powiedziałbym. To jest ubezpieczenie, które pokrywa nas w momencie, jeżeli mamy powiedzmy, tymczasową sytuację, że nie możemy pracować ze względów medycznych. I ono, jego celem jest to, aby płacić nam 3/4 naszej pensji przez ten okres czasu, kiedy nie możemy pracować. I jeszcze zazwyczaj jest powiązany również z tym tak zwany okres czekania, że musimy być niezdolni do pracy przez minimum, powiedzmy, 30 dni albo 90 dni, w zależności od tego, jaki jest kontrakt podpisany z funduszem superannuation. Po upływie tego okresu możemy klejmować i to ubezpieczenie może nam płacić tę sumę albo do maksymalnego momentu, to jest okresu czasu 2 lat, albo aż osiągniemy wiek 65 lat. Oczywiście, jeśli jesteśmy w stanie wrócić do pracy wcześniej, no to w tym momencie już nie jest nam płacone to ubezpieczenie.
Powracając jeszcze na chwilę do ubezpieczenia na życie, ono jest zwykle automatycznie, prawda, przyczepione, przyklejone czy przypisane do funduszu emerytalnego. Czy ono, podobnie do tego ubezpieczenia na inwalidztwo, czy trzeba w tym przypadku również mocno się wczytywać w przepisy? Czy są tam jakieś warunki tej potencjalnej śmierci? Pytanie pada dlatego, że no, nie powiem, że naoglądałam się amerykańskich filmów, ale różne historie słyszy się, że pewne przypadki śmierci są zdyskwalifikowane, jeśli chodzi o właśnie wypłatę ubezpieczenia na życie. Czy tutaj też mogą być potencjalnie ukryte jakieś takie zapisy, które zdyskwalifikują tego beneficjenta od otrzymania wypłaty?
Tak, mogą się zdarzyć takie przypadki i w tym momencie warto również zajrzeć tę definicję. Najczęstszym przypadkiem, kiedy ubezpieczenie na życie jest wykluczane, to jest samobójstwo. Jeżeli osoba, która ma swoje konto, popełni samobójstwo, zazwyczaj no, albo może się tak zdarzyć, że benefit nie zostanie wypłacony, life insurance nie zostanie wypłacony, albo czasem jest tak, że samobójstwo nie może być popełnione przez pierwsze 13 miesięcy momentu, kiedy osoba założyła tę polisę.
Tak, film kryminalny, thriller amerykański. I już od razu scenariusz widzę.
Chyba nawet ktoś nakręcił film na ten temat.
Tak, tak. I ktoś kogoś zamordował. Oczywiście tak, my nikogo może nie będziemy tutaj nakłaniać ani mordować, ale dobrze by było wiedzieć, jakie są jeszcze inne zapisy. No bo samobójstwo jest takim przypadkiem, które jest rzadkie, ale bardziej chodzi o jakieś wypadki, na przykład samochodowe, które mają większe prawdopodobieństwo. Inne wypadki jakichś sportów ekstremalnych na przykład. Wypadki w pracy, choroby jakieś nieuleczalne. Jak jest w przypadku, jeśli ktoś już jest chory na chorobę nieuleczalną, a zakłada sobie nowe superannuation fund lub przenosi się z jednego do drugiego.
Tak, właśnie. W tym momencie otwieramy taką książkę, gdzie jest bardzo dużo ciekawych niuansów, o których możemy sobie nie zdać sprawy. Ponownie musimy wrócić do definicji, żeby wiedzieć, jakie są warunki, ale żeby podać parę przykładów właśnie. Często jest tak, że automatyczne ubezpieczenie ma przyczepione do siebie taki warunek, gdzie jest napisane, że jakiekolwiek choroby, które były już wcześniej przy zakładaniu tego ubezpieczenia, nie można na nie
umrzeć po prostu.
Dokładnie.
Żeby dostać beneficjent, żeby dostał wypłatę.
Zgadza się. Ale tak, zazwyczaj jest to ograniczone do pierwszego okresu, powiedzmy 12 miesięcy. Mhm. To zostało wprowadzone po to, żeby osoby, które sobie zdają, że zostały zdiagnozowane z jakąś chorobą,
zdają sobie sprawę
śmiertelną,
z tego,
tak. Żeby nie otwierały sobie różnych kont superannuation kilka na raz i w każdym dostawały, powiedzmy, ubezpieczenie automatyczne, żeby potem nie mogły klejmować na to ubezpieczenie. Drugim elementem, z którym się spotkałem, to jest ubezpieczenie automatyczne. Zazwyczaj ten element jest ok, ale jeżeli chcemy sobie je zwiększyć, czy złożyć aplikację o większą sumę, dostajemy kwestionariusz. I w tym kwestionariuszu są takie pytania, czy wykonujemy sporty ekstremalne. Jeżeli sport ekstremalny znajdzie się na liście sportów, których ta firma ubezpieczeniowa, która akurat, powiedzmy sobie, nie lubi.
Dajmy nam to bungee jumping albo parachute jumping, czyli skoki spadochronowe, prawda, na przykład. Albo jakieś lotnictwo.
W tym momencie możemy owszem, dostać to większe bezpieczenie, ale dostaniemy tak zwane exclusion, czyli że będzie wyłączność, że w tych przypadkach
jeśli
to bezpieczenie nie będzie wypłacone.
Dokładnie, jeśli zginiemy, skacząc z bungee jumping, to nasz beneficjent nie dostanie wypłaty.
I w tym wypadku, jeżeli mamy taką sytuację, załóżmy, że nasz klient składa aplikację, bezpieczenie, zawsze się pytamy o takie rzeczy przed tym. Bo jeżeli taki scenariusz występuje, to dzwonimy i wpierw się pytamy, czy to jest dozwolone.
Wiele osób, szczególnie młodych, nie myśląc jeszcze o tym wieku emerytalnym, ma kilka kont superannuation funds. Nie zrobili jeszcze tego porządku, nie zrobili tej fuzji. Jeśli to ubezpieczenie miało się kwalifikować jako wypłacalne, czy to ubezpieczenie jest wypłacane z tych wszystkich kont naraz, dajmy na to czterech różnych, czy są tutaj jakieś przepisy, że jedno wyklucza drugie?
Właśnie, to jest ciekawy, bardzo ciekawy punkt, dlatego że w praktyce możemy klejmować na wszystkie fundusze. Każdy ma ubezpieczenie, załóżmy, jeśli jest 5, w każdym z 100 tysięcy, możemy złożyć aplikację, no nasz beneficjent może złożyć aplikację o wszystkie 5 i kwalifikować się na wypłatę 500 tysięcy. I to samo jest również osiągalne z ubezpieczeniem na inwalidztwo, ale nie może tego zrobić z Income Protection. Income Protection może mieć tylko jedno. Czyli podsumowując, powiedzmy sobie w ten sposób, jeżeli mamy kilka funduszy i chcemy, powiedzmy, je wszystkie zlać, powiedzmy, do jednej firmy, zadajmy sobie pytanie, jakie ubezpieczenie chcielibyśmy mieć, na jaką sumę powinniśmy się ubezpieczyć. Jeżeli ta suma jest, powiedzmy, tak duża, że te wszystkie ubezpieczenia są nam potrzebne, to być może w tym wypadku bylibyśmy w lepszej sytuacji, zostawiając te fundusze tam, gdzie one są. Zlewając fundusze, zazwyczaj kasujemy nasze ubezpieczenia z poprzednich funduszy, ale co ciekawe, jest kilka firm, które dają na opcję, że możemy przelać nie tylko bilans, ale również możemy przelać ubezpieczenie. Nie jest ich dużo, ale warto dowiedzieć się, czy firma, do której mamy zamiar się przenieść, czy taka opcja jest osiągalna. Jedna rzecz, o której mało kto też wie, to ubezpieczenie na inwalidztwo w superannuation, ono jest opodatkowywane. Czyli w momencie, kiedy dostajemy tą wypłatę, załóżmy, mamy niefortunny wypadek i stajemy się inwalidą, musimy, oczywiście możemy się, jeśli zakwalifikujemy się na wypłatę, z tej wypłaty bardzo często, praktycznie zawsze, musimy zapłacić podatek. Podatek może być dosyć spory. To może być nawet, widziałem przypadki do 30% całej sumy. Jeżeli, powiedzmy, planujemy sobie, że chcemy się ubezpieczyć na sumę $1 milion w razie inwalidztwa, to jeżeli robimy to tylko w superannuation, musimy pamiętać o tym, że nasze ubezpieczenie musi być nie tylko na milion, ale również na podatek od tego miliona. Czyli powiedzmy, jeżeli podatek jest 30% będzie, to musimy się ubezpieczyć mniej więcej na 1 300 000, powiedzmy sobie mówiąc.
Żeby dostać ten milion.
Żeby dostać ten milion, dokładnie. Są przypadki, gdzie czasami wychodzi nam taniej ubezpieczyć się na inwalidztwo poza superannuation, dlatego że tamtego podatku nie płacimy. Wracając do tego poprzedniego punktu, w takich decyzjach warto porozmawiać z brokerem od ubezpieczeń, żeby nam to policzył, na czym wyjdziemy lepiej. Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.